Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Zapraszam do rozważania nad Słowem Bożym, a w zasadzie myśli o tym, jak pozwolić, sprawić, pomóc, aby Słowo Boże dotarło do naszej świadomości. W Ewangelii bardzo często słyszymy, jak Jezus mówił: ten, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Ale przecież głuchych uzdrawiał, niewidomym oczy otwierał, sparaliżowanych podnosił, do życia przywracał. Więc dlaczego mówi, kto ma uszy do słuchania? To nie chodzi o te uszy, które zakrywamy, zatykamy, gdy ktoś do nas mówi, ale chodzi o te uszy duchowe, które zatykamy, gdy mówi do nas anioł, albo które grzech zatyka. Zamyka możliwość słyszenia. I wtedy nie ma możliwości słuchania, posłuchania się Słowu Bożemu. Dzisiaj Ewangelia w Cerkwi będzie przedstawiać nam, w dzisiejszej Ewangelii, które słyszeliśmy w naszych świątyniach, było słowo o tym, jak matka synów Zebedeusza prosiła, ażeby dla jej synów było miejsce w Królestwie Bożym. Po prawicy i po lewicy Syna Bożego, Króla, apostolowie byli zgorszeni. Jezus też powiedział: nie wiedzcie, o co prosicie. Matka prosiła po ludzku szczęścia i zaszczytu dla swoich dzieci, ale ten zaszczyt trzeba wymodlić. Ten zaszczyt, ażeby być blisko Boga i aby Bóg był blisko nas, trzeba wypracować. To nie jest z nominacji, nie z urzędu. Przecież nie dlatego Pan Bóg nas lubi za to, że jesteśmy prawosławni. Lubi nas wtedy, gdy prawdziwie wierzymy. I Matka Cerkiew na pomoc nam, tak jak w poprzedniej niedzielę Wielkiego Postu, proponuje przykład. Krzyż wskazywał nam drogę do zmartwychwstania. Śpiewaliśmy przecież i mówiliśmy w swoich domach: Chrystu Twojemu pokłaniałem się, Władyko, i światłoje woskresienie Twoje sławim. Bo krzyż jakby wskazówka, drogowskaz na drodze życia, pokazuje, że idziemy do zmartwychwstania. Bóg zmartwychwstał raz, ale my musimy pozwolić, żeby w nas codziennie, co chmila, zmartwychwstawało dobro, uczciwość, solidność, piękno. Następna niedziela była Jana Lestwicznika, tego, który jako młody człowiek poszedł, ażeby gdzieś tam w pustelni, w klasztorze szukać zbawienia. Był w klasztorze, ale jako już doświadczony mnich zamknął się w pustelni, w milczeniu. Bał się mówić nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia. Bał się, że ludzie pomyślą, osądzą go, że on się chwali swoją mądrością. Gdy już był przełożonym klasztoru, miał posłusznika i pewnego razu powiedział jemu: nanoś ziemi do naszego ogrodu, żebyśmy mogli mieć swoje warzywa, nie czekać, aż ktoś nam da. I gdy posłusznik, zmęczony noszeniem ziemi, w upale, w cieniu skały, na chwilę się zdrzemnął, święty Jan usłyszał głos: Ty tutaj bezpiecznie siedzisz, a twój uczeń zagrożony życiem jest. On zaczął się modlić, bardzo się modlić. I gdy wieczorem posłusznik zmęczony przyszedł, pyta się święty Jan, jak ci minął dzień? Oj, szczęśliwie się zakończył, ale groziła mi śmierć. Dlaczego? Ojcze, zmęczony usiadłem w cieniu, żeby odpocząć pod skalą i zdrzemnąłem się. Ale usłyszałem, że ty krzyczysz. I gdy zerwałem się na równe nogi, wskoczyłem na bok, szukałem, gdzie ty jesteś. W tym czasie, w tym miejscu, gdzie leżałem, upadła skała. Może ten przykład będzie dla nas przykładem modlitwy, która zatrzymuje nas w domu w tym momencie, gdy na ulicy groziłoby nam niebezpieczeństwo. Modlitwy świętych za nas, modlitwy naszych przodków za nas, którzy stoją przed Bogiem i mówią: dziękujemy ci Boże, że ci, którzy nie zostali się po nas, nie zgubili swojej wiary, że umieją się modlić, że są przykładem dla innych. Dzisiaj Matka Cerkiew dla nas przykład świętej Marii Egipcjanki. Trudniejszy przykład. O ile Jan jako młody człowiek umilował Bogu i do Boga starał się dojść sam i innych prowadzić, stał się przykładem życia monastycznego, stał się przykładem, jak swoim doświadczeniem podzielić się z ludźmi, o tyle święta Maria Egipcjanka była zgorszeniem dla swojej rodziny, wstydem, zgorszeniem dla miasta. Ale my idziemy przecież do Wielkanocy na drodze życia. Ona też chciała pójść do Jerozolimy, ale nie dlatego, że chciała się poklonić dla świętych miejsc. Ona chciała pośród tych, którzy jadą się modlić, być zgorszeniem. To nie jej myśli były. Ona przecież taką się nie urodziła. To Rogaty w jej umyśle siał pomysły. Od niej zależało, czy wybierze to, czy nie wybierze. I gdy jej się pytano, a czy masz pieniądze na bilet, na jedzenie, ona mówiła: ja swoim ciałem zapłacę. I Pan Bóg, zagniewany jej bezwstydem, uleczył ją tak, jak leczył głuchych, którzy nie słyszeli, jak leczył niewidomych, którzy nie widzieli drogi. Uleczył jej sumienie bez jej wiedzy. To nie znaczy, że uczynił coś, na co nie miał prawa. Nie. On chciał i wierzył, że gdy znajdzie ona siły, odwagę zobaczyć zło, które czyni, ruszy jej sumienie, odczuje wstyd, aż rumieniec na twarzy się pojawi. Wtedy w jej sercu zajdzie przemiana. A przecież nas post, pokajanie, to też przemiana. Przemiana mentalności. I właśnie to w niej nastąpiło. Gdy chciała wejść do świątyni, tam gdzie ludzie szli, chciała się pokłonić krzyżowi, nie mogła. Wzrok z ikony Matki Bożej był dla niej jakby barierą. No skoro wspomnieliśmy, ostatnio w internecie pokazali mi młodzi ludzie, którzy tam chętnie zaglądają, że na Golgofie, tam gdzie kiedyś stał krzyż Chrystusowy, obecnie stojący krzyż, na którym jest wizerunek Jezusa ukrzyżowanego, dane mi było widzieć ten krzyż, oczy zamknięte Zbawiciela na krzyżu przedstawione. Teraz pokazują zdjęcie, Zbawiciel na krzyżu, na ikonie, otworzył oczy. Tak jakby chciał zapytać, jak wtedy Egipcjankę Matka Boża z ikony pytała: dlaczego wchodzisz? Przecież nie po to tutaj przyjechałaś, żeby krzyżowi się pokłonić. Może teraz Pan Bóg chce zapytać nas, gdzie my idziemy, gdzie idzie świat. Patrzy, jakby chciał każdemu zajrzeć w serce. Maria to odczuła. Wtedy, czy my teraz odczujemy? Zrozumiemy, dlaczego Bóg na ikonie otworzył oczy? Czy zrozumiemy to, że Pan Bóg za naszymi plecami stoi codziennie, co chwilę i patrzy i pyta się, synu, córko, co robisz? Dlaczego wybierasz to, czego nie powinnaś? Maria wybierała to, co rogaty w jej umyśle podno. Mówiłem, ona się taką nie urodziła, dlatego była zdolna odrzucić to, co zło jej narzuciło. Bóg uratował ją i duszę. I przecież nie poszła, nie wróciła tam do swojego miasta, do Aleksandrii, żeby powiedzieć, zobaczcie, Bóg mnie uleczył. Ona poszła na pustynię. Nie po to, żeby chwalić się ludziom, a Bogu powiedzieć, Boże, od tej chwili chcę być z Tobą. To modlitwa i post przemieniły jej ciało i duszę, że stała się przykładem przemiany. Stała się przykładem tego, że nawet każdy grzesznik może oczekiwać, że miłosierdzie Boże i dla niego będzie dostępne. Kochani, ja chciałem tutaj może nietypowy moment, bo ktoś by Marię, kiedyś Egipcjankę, osądził, a piekło już niech pochłonie. Może ktoś mówił tak o niej. Nasze wyobrażenie tego jest ogień, smoła i tak dalej. A dla mnie spodobało się określenie świętego człowieka, świątobliwego biskupa, który powiedział w kazaniu do swoich parafian: piekło można określić dwoma słowami. Już za późno. Za późno na miłość. Za późno, żeby powiedzieć przepraszam. Za późno, żeby zrobić coś dobrego. Za późno, żeby powiedzieć przynajmniej dobre słowo. Za późno pozyskać przyjaciół. Za późno odegnać nieprzyjaciół. Za późno powiedzieć do Boga kajuś. Za późno, ażeby powiedzieć do rogatego odejdź ode mnie. Na wszystko za późno. To jest piekło. I jeżeli tak oceniamy, to pamiętajcie, nie musi przyjść śmierć. Ono zaczyna się za życia. Powie to każdy, czy odczuje to każdy, który mówi, nie chce iść do spowiedzi, nie chce iść do pryczastia, dam rady sam, a kiedy nic się już nie udaje, wtedy zaczyna być już za późno na wszystko. I właśnie przed tym Matka Cerkiew chce nas jutro uchronić. To dlatego ona daje nam przykłady i świętych, i grzeszników. I grzeszników, którzy potrafili przełamać swój grzech, swoje przyzwyczajenia, którzy powiedzieli, nie mówili, taki już jestem, czy taka już jestem, a potrafili powiedzieć, nie chcę być obrzydliwą dla Boga, chcę, aby Bóg mnie pokochał, aby Bóg odtworzył przede mną królestwo, aby Bóg dał mi siły stać się częścią Ciebie. Ciebie, Matko Cerkiew, aby Bóg powiedział, Ty jesteś moim dzieckiem, wierzyłem w Ciebie, chcę być z Tobą, chcę mieć takiego człowieka obok siebie jak Ty. Razem będziemy czynić miejsce dla prawdy, dla szczęścia tu na ziemi, ażeby tu nie było już piekła. Przynajmniej daj Boże, ażeby modlitwa Marii Egipcjanki i świętych, naszych patronów, których imiona nosimy, były dla nas pomocą przez następny tydzień. Przed nami Blachowieszczeń, przed nami Palmowa Niedziela, ażeby z godnością wziąć do ręki palmę, która będzie świadczyć o tym, że jesteśmy żywi, żywemu Bogu służymy. Nie sztuczne kwiaty, nie ubierajcie takimi. My powinniśmy być naturalni, jak świec woskowa. Nie dlatego, że wosk ładnie pachnie, a dlatego, że ją czyste pszczoły, zbierając nektar z kwiatów. Dla siebie i dla ludzi starczy. Siebie wykarmią i ludziom jeszcze dają część. A to, co pozostaje, może stać się świecą czystą, którą można Bogu ofiarować, zapalić na znak modlitwy, na znak wiary. To przecież dlatego, kochani, gdy żegnamy zmarłego, trzymamy w ręku świecę, zapalamy świecę, to znaczy, że coś w nim było też świeczuszką dla żywych za życia. On nosił w sobie obraz i podobieństwo Boże. W nim było to jak lampadka, jak świeca, czysta, prawdziwa, ta Boża. W nim była ikona, przed którą trzeba było światełko zapalić, nawet jeżeli grzeszył. To, co Bóg mu ofiarował, cząstkę siebie, zostawało przecież święty. To dlatego, kochani, i świece będziemy brać w Wielkim Tygodniu, ale przedtem palmy, żeby powiedzieć Bogu: Boże, my żywi jesteśmy i Tobie żywy kwiat, żywy ogień chcemy ofiarować i żywe kwiaty do płaszczenicy. To wszystko przed nami, aby to, co w nas najlepsze, ożyło, zmartwychwstało, żeby mieć prawo mówić: Chrystus woskresie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.